Mówiąc, że w całej Polsce żyje tylko dwóch Polaków, dopuszczam się oczywiście pewnego uproszczenia. Natomiast jeżeli film nie posłuchasz, być może razem stwierdzimy, że nie aż tak dużego. Witam Cię, człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj w programie opowiem o dwóch Polakach, którzy żyją w Polsce. Mniej więcej w połowie programu wyruszymy na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Cotygodniową od teraz, daj Panie Boże, bo była krótka przerwa. A na końcu, jeżeli starczy nam czasu, porozmawiamy o tym, czy żona prezydenta Francji jest naprawdę kobietą i dlaczego wcale nie uważam tego tematu za szukanie taniej sensacji. Zaczynamy od naszych dwóch Polaków. Podobnie jak wymyślonej całkiem niedawno religii, wręcz gender, wierzy się, że temat płci jest niebinarny, czyli że nie mamy dwóch wyraźnych, wykluczających się wzajemnie opcji, czyli że nie jest się albo mężczyzną, albo kobietą, ale że jest całe spektrum pomiędzy tymi dwiema opcjami oraz nawet na zewnątrz pewnie tych dwóch opcji. I moim zdaniem dość podobnie utwierdza się dzisiaj ludzi w przeświadczeniu, zresztą już od dość dawna, że istnieje calutkie spektrum ludzkich poglądów. Masz nieskończenie wiele możliwości do wyboru, jest tyle światopoglądów, ile ludzi w zasadzie. I pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda? Zróbmy sobie takie krótkie ćwiczenie. Czy znasz kogoś, kto popiera wszystkie tezy ideologii LGBTQ i inne literki, a jednocześnie jest pro-life? Co ma jedno do drugiego? Co tak naprawdę ma to, że jest całe spektrum płci do ochrony życia poczętego? Teoretycznie dwa zupełnie różne, dwie różne dziedziny światopoglądowe, a jednak... Pytanie, czy znasz kogoś, kto ma powiedzmy tęczową flagę gdzieś tam na jakimś swoim profilu na mediach społecznościowych, ale jest pro-life, albo nosi sobie taką torbę z Ikei tęczową, ale jest za ochroną życia poczętego. Albo na przykład, czy znasz kogoś, kto jest 100% pro-eko i w tym samym stopniu co katastrofy klimatycznej boi się, bał się w odpowiednim czasie kryzysu klimatycznego wszczepianego w ramię. I pytam serio, czy znasz taką osobę, która boi się ocieplenia klimatu, a jednocześnie uważa, że czymkolwiek nie była pandemia COVID-19, to na pewno nie była pandemią COVID-19. I ktoś teraz z pewnością pomyśli, albo nawet powie, napisze, już widzę, Dawid, do czego zmierzasz, ale bardzo upraszczasz, znam. Ja znam takie osoby, znam takiego Stefana, który zupełnie nie wierzy w kryzys klimatyczny, nie lubi TVN-u, nie czyta Wyborczej, nie lubi Onetu, ale jednocześnie na jakimś tam profilu społecznościowym ma tęczową flagę, bo uważa, że trzeba koniecznie chronić wszystkie poniewierane przez społeczeństwo literki. I tak, oczywiście znam taką jedną Jolę, która jest w pełni pro-choice, czyli jest za dopuszczalnością aborcji, ale uważa, że ideologia gender to jest jedna wielka mistyfikacja i ściema. Być może znasz takie osoby, pozdrawiam te osoby, chociaż nie za bardzo wierzę w ich istnienie, chyba że są to osoby młode. Generalnie te prawidłowości, o których tutaj będę starał się mówić, nie dotyczą ludzi bardzo młodych, bo te osoby mogą jeszcze, poszukują swojej drogi, nie do końca wiedzą, jakie są zależności, ich światopogląd się kształtuje, ale osoba w miarę dorosła, cokolwiek to znaczy w dzisiejszych czasach, bo już ciężko uchwycić ten moment, w którym ktoś staje się dorosły, wiadomo, że to co mówię jest pewnym uproszczeniem, ale spróbujmy to całe ćwiczenie pociągnąć trochę dalej. Czy znasz kogoś, kto jest wegetarianinem, ale z powodu jakby żalu o życie zwierzątek, a jednocześnie chce mieć dużo dzieci? To już mocno jakby uprościłem, zaszufladkowałem ludzi. Albo czy znasz kogoś, i powtarzam, nie mówię o młodych ludziach, czy znasz kogoś, kto nazywa siebie singlem i singielką, a nie kawalerem i panną, ale uważa, że jest coś takiego jak nierozerwalność małżeństwa? I że fajnie jest, w ogóle dobrze jest wchodzić w małżeństwo w młodym wieku. Czy znasz kogoś, kto nazywa siebie Europejczykiem, częściej niż Polakiem, ale na przykład wspiera protesty rolników? Co ma jedno do drugiego, teoretycznie? Idźmy dalej, chociaż jak się już pewnie domyślasz, mógłbym to ciągnąć godzinami. Albo czy może znasz jakąś dziewczynę, która... Albo może nie dziewczynę, bo to byłoby niekonsekwentne. Mówiłem, że to nie dotyczy młodzieży. Czy znasz kobietę, która... powiedzmy, ma grzywkę do połowy czoła, jednocześnie mając niebieskie włosy. Ma niebieskie włosy, taką grzywkę, powiedzmy, dotąd i jednocześnie mówi, że podoba jej się kobieca rola w rodzinie i chciałaby taką rolę wypełniać. Marzy o tym, ma niebieskie włosy, ale chciałaby w rodzinie zajmować się pielęgnacją ogniska domowego i rodzeniem i wychowywaniem dzieci. O tym właśnie marzy. Czy znasz kogoś, kto... lubi tę piosenkę.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół.
Ale jednocześnie uważając, że to jest fajna piosenka z takim dobrym tekstem, przemawiającym tak do serducha, powiedzmy. Jednocześnie na przykład całym sercem popiera zakaz handlu w niedzielę. Co ma niby jedno do drugiego? Gust muzyczny do zakazu handlu w niedzielę? Czy znasz kogoś, kto używa słów tolerancja, inkluzywność, różnorodność i tak dalej, ale czytał świętego Tomasza z Akwinu i go ceni? Cenię sobie ten sposób myślenia. Ale inkluzywność jest ważna i tolerancja jest ważna. Czy znasz może kobietę, która nosi leginsy, tak jak spodnie się nosi, zamiast spodni, nosi leginsy, ale jednocześnie czyta Chestertona i uważa, że no to geniusz jednak jest. Naprawdę mógłbym tak bez końca. I czemu Dawid to ma niby wszystko służyć? Po pierwsze, to już dużo ludzi będzie czuło teraz, że ja tutaj dokonuję podziału. Dzielisz ludzi i dokonujesz, szufladkujesz ludzi. To jest niedobre. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że szufladkowanie ludzi jest złe tylko wtedy, kiedy rodzi wrogość w nas jakąś. Ale jeżeli szufladkujemy ludzkie poglądy, to jest to czymś bardzo pożytecznym. Polaków w Polsce mamy oczywiście więcej niż dwóch, natomiast tak naprawdę mamy dwa światopoglądy. Mówię o takim światopoglądzie na głębszym poziomie świadomości. Nie mówię o tym, co ludzie świadomie myślą, bo dużo ludzi dzisiaj nie ma czasu ani chęci świadomie formułować swoich opinii na różne tematy. Natomiast na takim głębszym poziomie człowiek albo wybiera myślenie świadomie lub nie. Czyli gdzieś na dnie głowy ma taką zasadę niesprzeczności, którą Arystoteles w ten sposób sformułował swoimi słowami, że niepodobna, ażeby coś zarazem było i nie było. W matematycznym zapisie to jest nieprawda, że P i nie P. Tak to było. Nieprawda, że P i nie P. I to gdzieś tam na dnie swojej głowy ma pierwszy Polak. I drugi Polak również gdzieś na dnie swojej głowy, najczęściej nie formułuje tego bardzo świadomie, myśli bardziej jak Heraklit, który mówił, że Pantarei, wszystko płynie. Niektórzy ludzie to upraszczają, że to chodzi o czas, że no z upływem czasu się zmieniamy, starzejemy i zmieniają się sytuacje, no ale w myśleniu Heraklita chodziło bardziej o to, że nic nie jest stałe, nic nie jest niezmienne. I oczywiście czasami prawda, że P i nie P, czyli jednak podobna, żeby coś zarazem było i nie było. I pierwszy Polak, jeżeli będzie uczciwie myślał, będzie aktywny w swoim myśleniu, prędzej czy później dotrze do doktryny katolickiej. A drugi Polak, jeżeli również będzie, ten nie musi za dużo aktywnie się poruszać w tych swoich poglądach, prędzej czy później stanie się myślowym i kulturowym marksistą. Pierwszy najczęściej będzie Polakiem i będzie czuł się Polakiem i tylko Polakiem. Drugi będzie czuł się tylko Europejczykiem albo Polakiem, ale również Europejczykiem. Jakby cokolwiek takiego istniało. Pierwszy najczęściej będzie śmiał się z kryzysu klimatycznego, przynajmniej ze zmian klimatycznych wywołanych przez działalność człowieka i z wszystkich takich ruchów, żeby teraz za wszelką cenę odwracać zmiany klimatyczne, które tutaj wywołaliśmy swoim jedzeniem mięsa, powiedzmy, czy nieostrożnym oddychaniem, a drugi będzie z powodu kryzysu klimatycznego eko. Pierwszy będzie najczęściej, co jest logiczne, przeciwko tęczowym piątkom w szkołach i przeciwko edukacji seksualnej w szkołach, drugi najczęściej będzie jakoś za. Jeżeli chodzi o podział na partie polityczne, pierwszy Polak będzie najczęściej głosował na Konfederację albo PiS, jeżeli się da trochę nabrać na retorykę PiSu, albo na partię Polska jest jedna. To nie jest odcinek o partiach politycznych, natomiast warto było o tym wspomnieć. Drugi Polak będzie głosował na Koalicję Obywatelską, Hołownię albo na Lewicę. Pierwszy Polak będzie raczej się modlił, drugi Polak będzie na przykład uprawiał jogę albo mindfulness, coś takiego na przykład jest, taką obecność i tam coś będzie medytował. Pierwszy Polak raczej tego typu praktyk nie jest zainteresowany tego typu praktykami, drugi jakby czemu nie. I teraz to też oczywiście można by godzinami mówić, czym różni się ten pierwszy Polak od tego drugiego Polaka. I teraz, czy to tylko dotyczy Polski? Nie. Podobny podział zaczyna się zarysowywać na całym świecie. Zostało więc już tylko tak naprawdę dwóch Włochów, dwóch Amerykanów i z każdym rokiem ten podział zaczyna być coraz bardziej wyrazisty. Natomiast mówmy dzisiaj o Polsce. No więc mamy w Polsce dwóch Polaków i oni się coraz mniej lubią. Oni się kłócą, oni ze sobą walczą i jest coraz większy antagonizm między nimi. I ten antagonizm we wszystkich krajach świata postchrześcijańskiego, tak to nazwijmy, ale nas interesuje Polska, przeradza się w wojnę ideologiczną, która trwa. I to jest moment, nie chciałbym się już powtarzać, ale to jest moment, w którym jeszcze raz przypomnę, oczywiście jest w tym pewne uproszczenie. Grupa tych Polaków, których nazywałem pierwszy Polak, między sobą również ma dużo różnic. I grupa drugich Polaków, chociaż tak naprawdę kto jest pierwszy, kto jest drugi, czy ja chcę wartościować, niech już tak zostanie. Grupa tych drugich Polaków również między sobą tam się w różnych rzeczach różnią. Ale ten podział taki o tym, czy gdzieś na dnie głowy ty wierzysz, że pierwszy Polak wierzy, że istnieje prawda i on ją musi tylko odszukać. Może się mylić w tym, gdzie ją w tym momencie widzi, ale on wierzy, że ona istnieje. Musi ją znaleźć. Drugi Polak nie wierzy w koncepcję prawdy. Wierzy, że prawda to jest coś, co tworzymy. I ten podział według mnie jest bliżej takiemu podziałowi do prawdy, niż mówienie, że jest to jeden wielki kogiel-mogiel nieskończonej ilości różnych światopoglądów. I w drugiej sprawce opowiem o tym, no skoro jest to wojna ideologiczna, to w drugiej sprawce opowiem o tym, jaki arsenał, jaką broń ma do dyspozycji pierwszy Polak i drugi Polak. O tym w drugiej sprawce. Zanim przejdziemy do drugiej sprawki, reklama. W ramach akcji Katolik do Katolika po swoje. Nazwa tej akcji jeszcze nie jest, powiedzmy, ostateczna. Chciałbym zaproponować Wam odpoczynek w wiejskim domu z Bala na Pogórzu, nieopodal średniowiecznego miasta Biecz. Zapraszają do niego wierni tradycji katolickiej. W pobliżu tego bajecznego miejsca znajduje się teren Beskidu Niskiego. Tam są stoki narciarskie, trasy biegowe, szlaki turystyczne, miejsca historyczne i uzdrowiska. Gospodarze zapewniają komfortowy pobyt w przytulnym drewnianym domu z pięknym widokiem i dogodnym dojazdem. W trakcie odpoczynku goście będą objęci życzliwą troską gospodarzy, którzy nieopodal prowadzą własne gospodarstwo i zapewniają gościom świeże jajka, chleb z pieca chlebowego, a także pomoc w organizacji pobytu. W domu dostępna jest biblioteczka z przewodnikami i mapami, a także tradycyjną katolicką lekturą. Dom może pomieścić dwie rodziny w dwóch niezależnych mieszkaniach, każde z własnym aneksem kuchennym i łazienką. W ramach agroturystyki istnieje też oferta dla osób chcących odpocząć samotnie lub dla małżonków. Według zespołu Sprawek Okiem Katolika wszystko w naprawdę atrakcyjnych cenach. W opisie tego filmu znajdziesz, mój drogi widzu, link do strony internetowej gospodarzy. Podając kod SPRAWKI uzyskasz specjalny rabat. Zainteresowanym życzymy miłego planowania odpoczynku. Jaką broń w wojnie ideologicznej mają do dyspozycji ci nasi dwaj Polacy? Pierwszy wierzy, że istnieje prawda. To już jest dużo samo w sobie. Najczęściej, jeżeli ma to wielkie szczęście, łaskę, ale też pewną spójność w swoim myśleniu, to on wierzy w Boga. Im uczciwszy jest ten pierwszy Polak w swoim myśleniu i też aktywny w myśleniu, bo aktywne myślenie jest dzisiaj czymś dość rzadkim, że ktoś naprawdę aktywnie myśli nad tym, gdzie leży prawda. Im on jest uczciwszy i bardziej aktywny w tym, tym bliższy jest z czasem przyjęcia pełnej doktryny katolickiej. Doktryna katolicka to jest coś niezmiennego, dlatego no też taką tezę stawiam, nie chcę urazić żadnego katolika, który nie zna tradycji katolickiej albo jeszcze do niej nie dotarł. Natomiast no jest taka teza moja, że im uczciwszy ten człowiek jest w myśleniu i bardziej aktywny w tym myśleniu, tym bardziej akceptuje pełną doktrynę katolicką, a to oznacza zbliżenie się do tradycji katolickiej. Bo niestety dzisiaj katolicyzm mamy, to jest temat na inny odcinek, których już zresztą było sporo, mamy skażony współczesnymi błędami. Natomiast mieliśmy mówić o arsenale, więc pierwszy Polak najczęściej ma, po pierwsze jest bliżej prawdy, bo wierzy w istnienie prawdy, co daje pewną siłę, a po drugie, jeżeli jest w tym wszystkim uczciwy, to jest katolikiem. I to jest najsilniejsza, najpotężniejsza broń w jego arsenale. Drugi Polak ma też bardzo bogaty arsenał. On ma po swojej stronie wszystkie niemal media świata. I te tradycyjne media, i te tak zwane nowe media. Czego by nie włączył w telewizji, jeżeli ktoś jeszcze włącza telewizję, czy sobie na ekraniku swojego smartfona, czy w komputerze, czy na iPadzie, jakimś tablecie, gdzie czego nie włączy, najprawdopodobniej zetknie się z treściami, które bardziej karmią jego światopogląd. Czy to będzie, to naprawdę, Netflix, TikTok, YouTube, Facebook, niby na YouTubie każdy może na przykład publikować, czego dowodem jest fakt, że ten film oglądasz, natomiast jest to, mam nadzieję, dla ciebie oczywiste, że gdybym ja mówił dokładnie odwrotnie niż mówię, to miałbym większy kanał YouTube'owy i więcej bym na nim zarabiał. Nie będę teraz stękał na temat demonetyzacji, która jest oczywista dla każdego, kto próbuje na YouTubie mówić treści zgodne z wiarą katolicką. Więc po swojej stronie drugi Polak ma wszystkie media, więc czegokolwiek praktycznie on by nie włączył gdzieś, to będzie tymi treściami jakoś przekonywany, że jego światopogląd jest taki bardziej oświecony, lepszy, na czasie, albo w ogóle jedyny. Albo, co jest, gdyby nie było straszne, to byłoby śmieszne, że jego światopogląd jest zgodny z nauką. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, jak to się stało, że niemal wszystkie media w świecie postchrześcijańskim, jak również cały Big Tech, są w rękach ludzi, którzy ideologicznie są niemal w 100% po stronie tego drugiego Polaka. Natomiast warto, według mnie warto, żeby ten drugi Polak sobie chociaż czasami z tego zdał sprawę, bo na przykład jest dość takie śmieszne, kiedy on jest przekonany, że cały świat myśli tak jak on, bo tak mniej więcej to przebija z TikToka, Netflixa, Facebooka, YouTube'a, wszędzie. Wszędzie jest taki właśnie nowoczesny, zgodny z nauką światopogląd, ale później na przykład dochodzi do wyborów i połowa ludzi głosuje jak jacyś ludzie ze średniowiecza. Faszyści, nienawidzący ludzkości, ludzie, którzy przeczą nauce, no i pełen ciemnogród. I to jest szok. Czy ci ludzie nie mają TVN-u, czy tam Netflixa? Wróćmy jednak do arsenału naszych obu Polaków. Pierwszy ma po swojej stronie wiarę, drugi ma po swojej stronie wszystkie media. Pierwszy, uwaga, ma po swojej stronie większą dzietność. Więc jeżeli nazywamy to wojną ideologiczną, bo tego inaczej się nie da nazwać, to prędzej czy później, tak działa statystyka teoretycznie, jeżeli tu będzie się rodziło dużo więcej dzieci, no to dzieci tych dzieci, potem przyrost geometryczny, więcej ludzi będzie miało światopogląd pierwszego Polaka. No niestety tak łatwo nie jest, dlatego że drugi Polak ma cały praktycznie system szkolnictwa w swoich rękach. Bardzo przepraszam wszystkich pracowników edukacji, którzy mają poglądy pierwszego Polaka i troszczą się jak tylko mogą, żeby do głów dzieci nie trafiały żadne brednie, ale no zwłaszcza po ostatnich wyborach. Edukacja jest w rękach drugiego Polaka raczej. A jeżeli pierwszemu Polakowi uda się uchronić dziecko, będą mieli szczęście, trafią do dobrych nauczycieli albo poślą dziecko do szkoły, gdzie wiedzą, że nie ma progresywnych bredni, no to niestety potem ta pierwsza broń z pierwszego arsenału, czyli media, dopełnią dzieła zmieniania światopoglądu tych dzieci, no poprzez chociażby bajki, tak? Trudniej jest znaleźć dobre bajki, dobre w rozumieniu takie, które dziecko chce oglądać, które prezentują światopogląd pierwszego Polaka. Milion bajek prezentuje światopogląd drugiego Polaka. Pierwszy Polak ma po swojej stronie Kościół. Założony przez Jezusa Chrystusa 2000 lat temu Kościół. To jest wielki, przepotężny atut. Teraz, żeby było jasne, bo ktoś powie, Kościół jest dla wszystkich. Oczywiście Kościół jest otwarty na wszystkich. Natomiast tutaj w Kościele, przynajmniej Kościele wiernym swojej własnej doktrynie, pierwszy Polak może znaleźć umocnienie w swoich poglądach. Niestety drugi Polak ma już dzisiaj coraz częściej swojego znajomego księdza, w 100% progresywnego, bo tak jak mówiłem, do kościoła darło się sporo poglądów drugiego Polaka. Pierwszy Polak, być może już, mój drogi widzu, myślisz, że już trochę za bardzo upraszczam to wszystko, jest tym może element uproszczenia. Ale tak jak mówiłem, to uproszczenie przybliża nas raczej do prawdy niż oddala. To jest moja opinia. Pierwszy Polak zwykle ma bardziej spójny charakter. Ma pewną wewnętrzną integralność. Oczywiście nie zawsze. I mówiąc spójniejszy charakter, nie mam na myśli silniejszy charakter. Większą integralność wewnętrzną, pewną. Nie będę tego teraz rozwijał, ale jest to zgodne z prawem naturalnym i z logiką, że pierwszy Polak jest też zwykle bardziej pracowity i bardziej konsekwentny. To jest logiczne, mogę to rozwinąć przy innej okazji. Drugi Polak ma w Polsce o wiele, wiele więcej pieniędzy. Więc ktoś powie, no to jest jakieś niespójne. Mówi, że ten jest bardziej pracowity, ten ma dużo więcej pieniędzy. Jak to jest możliwe? No więc za PRL-u pierwszy Polak miał bardzo, bardzo ciężko. Jeżeli za PRL-u byłeś z rodziny, gdzie było Bóg, honor, ojczyzna, to miałeś ciężko. Drugi Polak, i tutaj chcę być delikatny w tym, co mówię, bo tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek nawet o to oskarżać. Drugi Polak najczęściej wywodzi się z rodziny, gdzie jakoś za PRL-u nie było tak tragicznie. To oczywiście jest już bardzo duże uproszczenie. Możliwe jest, że ktoś jest ze środowiska mocno antykomunistycznego i jakoś tam był w opozycji do komunistów. Natomiast potem, po 1989 roku, w dobrej wierze kupił sobie pierwszy egzemplarz Gazety Wyborczej i już poszło. Nie mówię, że wszyscy Polacy o tym drugim światopoglądzie wywodzą się z takich rodzin, natomiast no, statystycznie ci, którzy po 1989, kiedy to służby sobie przygotowały takie miękkie lądowanie, powiedzmy w takim puchu, ci ludzie, którzy mieli ciężko za PRL-u, to dalej mieli w miarę ciężko po 89. Ci, którzy mieli za PRL-u w miarę, albo po 89 od razu kupili sobie Gazetę Wyborczą i tam poczekali 2 lata i włączyli TVN i już nie przestali oglądać. Ale najczęściej mówię o tych pierwszych, którzy za PRL-u mieli w miarę. Ci jakimś takim no cudem się okazało nagle, że po 89 roku dziadzia jest w jakiejś tam radzie nadzorczej, tata tam się gdzieś udziela przy jakiejś tam prywatyzacji, nagle się okazuje, że no jesteśmy bogaci. To jest generalnie temat, o którym dosyć rzadko się mówi. Kto żył w latach 90. i pamięta jakieś takie bogate rodziny, to nie chodzi o to, żeby przecież teraz wytykać palcami albo naprawdę jakoś nawet o cokolwiek oskarżać, ale to była bardzo charakterystyczna jakby cecha tamtych czasów, że jeżeli ktoś tam miał, powiedzmy, koszulkę Lacoste'a i on już jeździ po świecie w latach 90., już tutaj się uczy angielskiego, jeździmy na koniach i tak dalej. Wszystko, co się kojarzy po prostu z dostępnością do pieniędzy. Statystycznie w Polsce w latach 90. to był drugi Polak, więc tam też tam się rodziły dzieci, one były w tym wychowywane. I to nawet nie ich wina, że one nie wiedziały, dlaczego my jesteśmy z naszym światopoglądem takim bardziej europejskim, no chyba lepsi, bo my mamy, tam dziadzia ma właśnie jakiś tam, jest kimś tam, tata jest kimś tam i generalnie no mamy, latamy po świecie, mamy koszulkę Lacoste'a, a są jacyś w Polsce ludzie tacy, no dwie lewe ręce muszą mieć do wszystkiego, nie umieją tak jak my i oni mają właśnie takie dziwne kościółkowi, tam ludzie są tacy bardziej. I wielu ludzi wyrosło w takim przeświadczeniu i tak naprawdę trudno nawet mieć chyba pretensje o to do nich. Mówię tu oczywiście o pewnych takich trendach. Więc kiedy służby przeprowadziły takie no niby obalenie komunizmu w Polsce, to rodzina drugiego Polaka statystycznie lądowała w lepszych okolicznościach niż rodzina pierwszego Polaka. To z jednej strony można uważać za jakąś tam siłę drugiego Polaka, że jest kasa, no ale z drugiej strony pierwszy Polak ma przez to dużo większą motywację. Zwykle jeżeli się wychowujesz w trudniejszych warunkach, no to masz dużo większą motywację do pracy. Zwykle jesteś osobą bardziej pracowitą. Jeżeli przez lata nie masz nic, a potem możesz własną pracą coś mieć, no to masz większą motywację niż Polak, który już w latach 90. właśnie miał koszulkę Lacoste'a i no to mi się nie czepiam koszulek Lacoste'a, bo to są fajne koszulki. Ale jeżeli już wtedy miałeś tak troszkę właśnie europejsko, to też może być źródło tego, dlaczego tak często ten drugi Polak może chcieć nazywać się Europejczykiem, bo no widział Polskę, po komunizmie to był syf, no więc on nawet do końca może tak tego nie analizował i widzi tutaj syf, ale ma pieniądze, więc poleci sobie za granicę, a tam nie ma syfu i wow, no teraz to coś nie tak z tymi Polakami chyba. Pierwszy Polak tak w ogóle nie myśli, nie ma kompleksów żadnych, bo rozumie, skąd się bierze to, że u nas jest trudniej. Było przynajmniej. Teraz to uważam, że w Polsce się żyje lepiej niż w wielu krajach Zachodu. I tak też w sumie mógłbym godzinami. Oni jakoś przeciągają między sobą tą linę, jeżeli chodzi o przyszłość Polski. Ten Polak będzie ciągnął, on ma logikę po swojej stronie. Logika to jest potężna broń. Ten może sobie zatkać uszy i tej logiki nie słuchać, a poza tym najczęściej drugi Polak uważa, że cel uświęca środki, więc on ma dużo większy arsenał zagrań. Ten uważa, że cel nie uświęca środków, więc zwykle ma mniej tych środków do dyspozycji. I na końcu jeszcze, tak można godzinami opowiadać, natomiast na końcu powiem jeszcze, że pierwszy Polak najczęściej jest Polakiem od wielu pokoleń. Drugi Polak albo jest Polakiem od wielu pokoleń, ale też możliwe, że jest Polakiem od stosunkowo niedawna, od kilku pokoleń, bo jak wiemy, kiedy tutaj w Polsce wymordowano elity, to te elity, powiedziałbym dosyć odważnie, w większości to byli pierwsi Polacy, chociaż no, tutaj to jest już bardziej na czuja, no to siłą rzeczy. Elita narodu to był pierwszy Polak, został wymordowany. Jako rekompensatę tutaj nam przywieziono różnych niepolaków, I dzisiaj potomkowie tych nie Polaków, którzy są już Polakami, tego nie ma co kwestionować, natomiast zwykle są w drugiej, w grupie, w obozie drugiego Polaka. Czy to jeszcze ciągnąć? Jeszcze powiem o tym, to może w ostatniej sprawce, znaczy w sprawce, która będzie po naszej cotygodniowej wycieczce po globie, na którą zapraszam Was już za chwilę, opowiem o tym, dlaczego jest tak ciężko przechodzić z jednej grupy do drugiej. Że to się dzieje praktycznie u dorosłych ludzi, to się prawie nie dzieje. W tych czasach jest to coraz bardziej utrudnione. I to nie jest przypadek, dlaczego to jest takie trudne. O tym poopowiadam po naszej, znowu powiedziałem, cotygodniowej, ale była przerwa, więc od teraz, miejmy nadzieję, cotygodniowej wycieczce po globie, na którą zapraszam Cię, mój drogi widzu, właśnie teraz. Niemcy. Ksiądz Wolfgang Rothe to duchowny zawieszony niegdyś za udział w homoseksualnym skandalu. Obecnie pełni on urząd wikarego w jednej z parafii w archidiecezji Monachium i Fryzyngii, kierowanej przez ultramodernistę kardynała Reinharda Marxa. 24 lutego ksiądz Rothe zamieścił na swoim profilu w serwisie X post, w którym napisał: serdeczne podziękowania dla sióstr wieczystej rozpusty za zaproszenie na inicjację siostry Magdaleny Lidii w Lez. Obecność tam była dla mnie zaszczytem i radością. Lez to miejsce imprez homoseksualnych w Monachium. Siostry wieczystej rozpusty to grupa mężczyzn przebierających się za kobiety, którzy lubują się w popełnianiu antykatolickich bluźnierstw.
Der perpetuellen Indulgenz. Ja, so heißen sie. Sie mischen Drag mit religiösen Symbolen, um die LGBT-Phobie zu bekämpfen. Aber warum geben sie sich als Nonnen aus? Und woher stammt diese Idee?
Ksiądz Rothe w swoim wpisie podziękował zatem za umożliwienie wzięcia udziału w ceremonii wprowadzenia nowego członka do grupy LGBTQ i inne literki, która parodiuje życie zakonne.
Humor und Provokation.
Francja i Niemcy. Krótka lekcja ekologii. Oto nowiutkie elektryczne furgonetki używane przez francuską policję. Są one zasilane generatorami z silnikiem diesla. A tutaj zielona, ekologiczna stacja do ładowania pojazdów elektrycznych w Niemczech, dokąd prowadzi podłączony do niej przewód. Patrzymy, patrzymy dalej i jeszcze trochę. Prawie już jest. Generator prądotwórczy z silnikiem diesla. Planeta została uratowana. Hiszpania. Producent chipsów Doritos poinformował o zakończeniu kampanii w mediach społecznościowych z udziałem pana Samanthy Hudson, transpłciowego celebryty i influencera. To efekt bojkotu zainicjowanego przez internautów, którzy dotarli do skandalicznych wypowiedzi pana Hudsona w sieci. Właściciel Doritos, firma PepsiCo, oświadcza: po rozpoczęciu kampanii otrzymaliśmy informacje o usuniętych tweetach Samanthy z roku 2015. Zakończyliśmy współpracę i wstrzymaliśmy całą związaną z nią aktywność w ramach kampanii. Okazuje się, że w roku 2015 pan transseksualista napisał na Twitterze: chcę robić niegrzeczne rzeczy, takie jak... A dalej coś o 12-letniej dziewczynce, czego tutaj nie przeczytam. Pan Samantha kpił też z ofiar gwałtu. Nienawidzę kobiet, które są ofiarami gwałtu i zwracają się do centrów samopomocy, by przezwyciężyć swoją traumę. Co za d***i. W innym miejscu, do niedawna nowa twarz chipsów Doritos, określił się jako zwolennik zniszczenia rodziny. Opowiadam się za zniesieniem, zniszczeniem i anihilacją tradycyjnej nuklearnej rodziny monogamicznej, ale nie żebym chciał pobić moich rodziców. Sytuacja ta jest doskonałym przykładem tego, że można jeszcze głosować portfelem. Oby jak najwięcej firm dostawało nauczkę, że go woke, go broke. W wolnym tłumaczeniu, idź w klimaty lewackie, to zbankrutujesz. Stany Zjednoczone.
Good evening. If I were smart, I go home now.
Podczas orędzia wygłoszonego 7 marca prezydent Joe Biden powiedział: pandemia nie kontroluje już naszego życia. Szczepionki, które uratowały nas przed COVID-19, są obecnie wykorzystywane do leczenia raka, zmieniając porażkę w powrót. Tak właśnie robi Ameryka. Okazuje się, że faktycznie technologia mRNA wykorzystywana do najpopularniejszych kryzysów klimatycznych w ramie. Obecnie użyta ma być do stworzenia preparatów leczących nowotwory. Biorąc pod uwagę powikłania spowodowane cudownym eliksirem, o których za głośno mówić nie wolno. Sytuacja przypomina trochę słynny film Charlie'ego Chaplina, którym dziecko wybijało szyby, a uśmiechnięty Charlie naprawiał je za drobną opłatą. Otwartym pozostaje pytanie, kiedy powstanie szczepionka pomagająca w leczeniu pamięci. W Pensylwanii kandydujący na prezydenta USA, a nie do kongresu, pan Biden powiedział: mieszkańcy Pensylwanii, apeluję do was, wybierzcie mnie do kongresu. Odzyskamy kongres i spełnię daną wam obietnicę. Prawo Roe kontra Wade zostanie przywrócone. Ponownie Stany Zjednoczone. Pan Brianna Kingsley, który przedstawia się jako Zara Breezy Muharib, 40-letnia muzułmanka, żąda $6,500 po tym, jak jego były partner, pan William Wojciechowski, pozbył się chirurgicznie usuniętych jąder pana Zara Breezy Muhariba ze swojej lodówki. Jak mówi pan Wojciechowski, części ciała pana Brianny gniły w jego lodówce przez ponad rok. Sędziemu powiedział: gniły w mojej lodówce, co było obrzydliwe. Mam tam jedzenie, które chciałem zjeść. Nie trzymała ich w pojemniku na rzeczy stwarzające zagrożenie biologiczne, tak jak powinna. Pan Kingsley, który podczas rozprawy ściskał małego czarnego pieska, stwierdził, że operacja usunięcia jąder kosztowała go $20,000, które na szczęście pokryło państwo. W sprawie jąder argumentował: to były moje jądra. Chciałam je mieć w swojej lodówce, nie jego. Odmówił mi dostępu do części mojego ciała. Polska. W minionym tygodniu w Warszawie policja brutalnie spacyfikowała protest rolników. Uwadze czujnych internautów nie uszły prowokacyjne zachowania funkcjonariuszy. I tak na jednym z ujęć widać trzech policjantów rzucających w protestujących rolników jakimiś przedmiotami, prawdopodobnie dobrze już sprawdzoną w takich sytuacjach kostką brukową. W innym miejscu widać policję wchodzącą jak gdyby nigdy nic w pokojowy tłum i rozpylającą gaz pieprzowy. Policja powaliła również mężczyznę stojącego spokojnie z polską flagą, a innego protestującego po zatrzymaniu policjanci bili po głowie. Na miejscu byli posłowie Konfederacji, w tym poseł Grzegorz Braun, który usiłował prowadzić mediację z policją. Przestrzegał również rolników przed uleganiem prowokacjom. Ponownie Rzeczpospolita.
To jest alarm! Jesteśmy ostatnie pokolenie!
8 marca dwie dzielne aktywistki chuligańskiej grupy Ostatnie Pokolenie oblały farbą znany pomnik warszawskiej Syrenki. Klimatolodzy i meteorolodzy zgodnie twierdzą, że sam ten akt opóźnił grożącą nam katastrofę klimatyczną o co najmniej miesiąc. Na miejscu zjawili się policjanci, a kobiety zostały zatrzymane. Zniszczenie symbolu stolicy zostało potępione przez polityków, także tych reprezentujących środowiska bliskie klimatystom. Prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, napisał w serwisie X: mało kto traktuje kwestie klimatyczne tak poważnie jak Warszawa, ale nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Z kolei minister kultury, pan Bartłomiej Sienkiewicz, stwierdził:
zdarzył się kolejny incydent, a mianowicie oblanie farbą pomnika Syrenki Warszawskiej. Jakiś czas temu, niedawno, ci sami aktywiści przerwali koncert Filharmonii. Aktywiści klimatyczni wybrali sobie sztukę jako cel swoich działań, kulturę jako formę zwrócenia uwagi. Chcę powiedzieć, że niezależnie od racji etycznych czy jakichkolwiek innych, ataki na kulturę są atakiem na jedyny uniwersalny język ludzkości, w którym można wyrazić wszystko, w tym także niepokoje związane ze zmianami klimatycznymi. Kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chcecie walczyć ze zmianami klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo.
Najmniej zrozumienia dla słusznej sprawy dwóch dzielnych pań wykazał były premier, postkomunista pan Leszek Miller, który bez ogródek orzekł: dwie idiotki oblały pomarańczową farbą warszawską syrenkę. Wszystko wskazuje więc na to, że polska lewica nie dorosła jeszcze do zachodnich nowinek. I jeszcze raz Polska. W minionym tygodniu po dłuższej przerwie do aktywności wrócił tzw. strajk kobiet. Tym razem jednak złość proaborcyjnych feministek nie była skierowana ani przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ani przeciwko Konfederacji, ani nawet przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Szwarc charakterem w oczach skrajnej lewicy został marszałek Sejmu pan Szymon Hołownia. Strajk kobiet zakłócił jego konferencję prasową w Sejmie. Posłanki lewicy przybyły też do Sejmu ubrane na czarno, a wszystko z powodu tego, że marszałek Hołownia przesunął procedowanie projektów legalizujących aborcję na posiedzenie po wyborach samorządowych. Zwracając się do lewicy, dla których temat aborcji jest ewidentnie jedynym paliwem politycznym, apelował o spokój. Jego męski, uspokajający głos w połączeniu z charyzmą dotarły wreszcie do rozgrzanych głów posłanek lewicy, czemu wyraz dała przewodnicząca klubu parlamentarnego lewicy, pani poseł Anna Maria Żukowska, która w serwisie X napisała: wypierdalaj z tym spokojem, Szymon Hołownia. Na samym początku programu użyłem takiego pośredniego porównania do płci. Mówiłem, że w ideologii gender płeć nie jest czymś binarnym, jest całe spektrum różnych płci. Nie jest to oczywiście prawda, bo nasza płeć jest czymś zupełnie obiektywnym, bardzo binarnym i wpisanym w sam akt naszego stworzenia. Natomiast to porównanie ma też oczywiście swoje słabe strony, bo płci, wbrew temu co twierdzi ideologia gender, nie można zmienić, a poglądy teoretycznie można zmienić, chociaż niestety, co można zaobserwować na całym świecie, nie tylko w Polsce, poglądy również stają się coraz bardziej binarne. I dlaczego tak jest? Grupa pierwszych Polaków. Pierwszy Polak, czy on może zmienić poglądy i znaleźć się w grupie tej? Tak, może się tak stać. Według mnie najczęściej do takiego procesu dochodzi, kiedy osoba ta popadnie w grzech i jest... Na przykład wychowana była w wierze katolickiej, popada w grzech, z którego nie chce wyjść i zaczyna sobie ten grzech racjonalizować, zaczyna coraz mniej obcować z treściami katolickimi, coraz bardziej wchodzi w treści marksistowskie, tak to nazwijmy, rewolucyjne, wszystkie treści antykatolickie, które podważają nauczanie katolickie. I ani się obejrzy, no i może być po tej drugiej stronie. To jest niedobre. Natomiast czy osoba z tej grupy może przejść do pierwszej? Oczywiście może. To jest w sumie misja Kościoła, apostolat i nawoływanie ludzi, żeby prostowali ścieżki i się nawracali. Natomiast w tych czasach, co jest według mnie procesem sterowanym odgórnie, jest to coraz trudniejsze i to ma według mnie bezpośredni związek, uwaga, uwaga, z mediami społecznościowymi. Gdybym miał wskazać jedną największą przeszkodę do tego, żeby kogoś namówić z tej grupy, żeby zmienił myślenie, żeby zaczął myśleć bez strachu i tak daleko doprowadził to swoje myślenie, aż wykrystalizują się jego prawdziwe poglądy i żeby zawsze uczciwie dalej szukał prawdy. Albo od razu przyjść i powiedzieć mu o tym, żeby się nawrócił, powiedzieć mu, na czym polega dobra nowina Ewangelii, wytłumaczyć mu to i daj Boże, że dotknie go łaska i w uczciwości swojego rozumu zacznie to jakby zgłębiać i przejdzie na tę stronę. Trzeba wierzyć, że to jest możliwe i trzeba zawsze usiłować to robić. Natomiast gdybym miał wskazać największą przeszkodę ku czemuś takiemu, to są media społecznościowe. Dlaczego? Dlatego, że w odróżnieniu od przeszłości każdy dzisiaj, prawie każdy, zwłaszcza z tej grupy, publikuje jakieś swoje treści publicznie. Publikuje publicznie, to może mi nie wyszło do końca, ale kiedyś, zanim były media społecznościowe, o twoich poglądach wiedziała garstka ludzi. Nawet jeżeli byłeś kompletnie antyklerykalny, miałeś jakieś swoje wierzenia, popierałeś jakąś tam ideologię, krzyczałeś z jakimiś tam marksistowskimi hasłami, to wiedziało to parę osób. I jeżeli potem otworzyłeś oczy, tak zgłębiłeś różne sprawy i chciałeś zmienić pogląd, no to musiałeś mieć odwagę cywilną, powiedzmy, żeby kilku osobom w swojej małej miejscowości albo no powiedzieć, przepraszam, nie dzwońcie, albo dzwońcie, ale ja zmieniłem poglądy. Dzisiaj jakby liczba ludzi, która wie o tym, że ty miałeś tęczową flagę, byłeś na marszu, ty generalnie masz zielony taki znaczek gdzieś tam przy profilu, żeby chronić środowisko. Jeżeli na przykład, nie wiem, pracujesz w jakiejś korporacji, to oczywiście nie wyklucza ani jednego, ani drugiego Polaka, ale chodzisz na piwo z kolegami, śmiejecie się z Ciemnogrodu, ze wszystkich takich jakichś pomysłów, z polskiej flagi, narodowość, uważasz w ogóle słowo nacjonalizm za najgorszą możliwą cechę i tak dalej. Gdyby to było tylko właśnie takie prywatne spotkania, to pół biedy. Mógłbyś być otwarty na zmianę. Ale jeżeli ty już na swoich mediach społecznościowych, i to dotyczy ludzi na całym świecie, powiedzmy o tym świecie postchrześcijańskim, od wielu lat masz serduszka, tam zbierasz łapki w górę za tęczowe flagi, za to, że chronimy środowisko, za to, że kobiety muszą mieć wybór, piekło kobiet, wszystkie lewicowe hasła świata, i twoi znajomi tam to komentują, i właśnie serduszka dają łapki w górę i wszystko. I teraz ta osoba miałaby zmienić poglądy, obawiam się, że w tych czasach to jest dużo trudniejsze niż w jakichkolwiek innych czasach w historii, no bo ona musiałaby mieć dużo większą odwagę przed samą sobą i przed w ogóle i przed ludźmi, ale to nawet nie chodzi tylko o jakieś takie ego, to też oczywiście, ale nawet cały jej świat, który ona ma tutaj w swoim telefonie, by jej się zachwiał, ale ego też oczywiście. No co miałby po kilku latach popierania tam jakiejś tam mniejszości, teraz on co? Napisać na mediach społecznościowych coś innego. Nie wiem, czy wiesz, mój drogi widzu, co mam na myśli i czy zgadzasz się z tym. Czy jest większa przeszkoda? Bo ktoś może mówić, że to jest, że jest też ludzka pycha, jest też nieskłonność do myślenia. Coraz mniej ludzi ma czas i chęć myśleć. To też są wszystko przeszkody oczywiście w poszukiwaniu prawdy. Ale ja za największą uważam to, że każdy się opowiedział na mediach społecznościowych nieraz, w której jesteś grupie i no już nie będę się powtarzał. Jakiej odwagi to by musiało wymagać od człowieka, żeby nagle człowiek od tych tęczowych flag i powiedzmy błyskawic, piekło kobiet i tak dalej, nagle on zamieścił sobie coś pro-life albo coś katolickiego. Wiecie, o co mi chodzi. Jest to wielkie zabetonowanie, jakby, które na całym świecie następuje. I mało rzeczy jest tak mocno do tego się przyczynia, jak media społecznościowe, do których mamy cały czas praktycznie dostęp i które uważamy dużo ludzi, no zwłaszcza tych drugich Polaków, bo ci są też mniej, zwykle mniej skłonni w ogóle być na mediach społecznościowych tak bardzo aktywnie. Ci są, tam budują jakąś swoją personę internetową i całą swoją taką społeczność. No i myślę, że to jest roztrzaskanie świata na kawałeczki. Gdyby on miał teraz wszystkim swoim znajomym powiedzieć, sorry, usuwam flagę tęczową, czy tam piekło kobiet, usuwam sobie tą błyskawicę i teraz jestem pro-life, słuchajcie. Niestety myślę, że bardziej niż kiedykolwiek w historii, warunkiem nawrócenia osoby niewierzącej, kiedyś to było dużo prostsze chyba. Ktoś nie wierzy w Boga, przychodzisz i mówisz mu o Bogu. On, a tak, no to weź mi wytłumacz. Tłumaczysz mu to wszystko spokojnie, może swoim rozumem przyjąć, czy to brzmi jak prawda, czy jak nieprawda. Wchodzi głębiej, daj Boże, no w którymś momencie następuje ta tajemnica łaski, że on zaczyna być wierzący. Dzisiaj obawiam się, że przejście z tej grupy do tej grupy możliwe jest głównie przez wielkie, wielkie życiowe kryzysy. Takie już dno. Dotykasz dna, spadasz na dno i ktoś ci mówi wtedy o Bogu. I ty po prostu na tych czworakach wstajesz nie od razu do pozycji stojącej, ale najpierw do pozycji klęczącej. Zaczynasz się modlić, zaczynasz być wierzący i po pewnym czasie już byłeś tak głęboko, tak nisko powiedzmy, że już ci nie zależy na tym, że tam ktoś się będzie śmiał w jakiejś tam korporacji, czy twoi kumple postępowi z ciebie, że ty teraz jesteś na przykład kościółkowy, czy coś. No ale to jest straszne, że można liczyć na nawrócenie człowieka, tylko jeżeli on się roztrzaska. Uważam, że to jest taki największy, jakby w ogóle najgorsza cecha mediów społecznościowych, to jest to. Bo ktoś może mówić tak, smażymy sobie mózg dopaminą, uzależniamy się od tego. Oczywiście siedzimy bez sensu na tym, scrollujemy coś tam, to wszystko jest bez sensu. Większość czasu spędzonych w mediach społecznościowych jest bez sensu. Ale nie to jest największym jakby piekiełkiem mediów społecznościowych, tylko to, że ty raz przyklejasz sobie na czoło już tęczową flagę i koniec. Czy tam błyskawicę sobie już tutaj publicznie się opowiedziałeś. nie ma drogi odwrotu niemalże dla wielu ludzi. No więc nie wiem, namawiam wszystkich, którzy ewentualnie flirtują ze światopoglądem drugiego Polaka, żeby się przynajmniej nie bali. No prawda jest ważniejsza. Twoje życie jest ważniejsze. To, żebyś ty w swoim życiu obcował z prawdą, co jest wyjątkowo wyzwalające, to jest jednak ważniejsze niż to, co pomyśli jakiś tam twój kolega czy koleżanka i że będzie obciach na mediach społecznościowych zmienić poglądy. Czy jest jeszcze coś, co warto powiedzieć o tych naszych dwóch Polakach? No, pierwszy Polak, jeżeli jest uczciwy w swoich poglądach, to nie może nienawidzić drugiego Polaka. On nie może nienawidzić. Może mieć tam jakieś tam nerwowe reakcje, ale powinien się cały czas uczyć, że on ma nienawidzić błąd. On ma nienawidzić zdradę czyjąś, a nie zdrajcę. On ma nienawidzić całą ideologię lewacką, ale nie ma nienawidzić lewaka. Ci ludzie nie mogą nienawidzić, przynajmniej w czystym modelu, w teorii. Ci ludzie nienawidzą częściej, no bo pomimo tego, że u nich w tej ideologii mówi się, bo tam jest strasznie dużo manipulacji i socjotechniki, więc im się mówi, że ci są nienawistni. To faszyści jacyś, nietolerancyjni, nienawistni ludzie, a tu jest miłość. Jest to oczywiście wielka bujda. Oni częściej mają bardzo negatywne na temat pierwszego Polaka w ogóle poglądy, emocje. I myślę, że może to też się przyczynia do tego, że ciężko jest z tej grupy przejść do tej. Bo skoro tak nie lubiłem tych ludzi, no wyzywałem od właśnie różnych faszystów i ciemnogrodzian, to teraz być jednym z nich trochę dziwnie. Natomiast nie wiem, czy jest coś jeszcze, co warto dodać do całego tego tematu dwóch Polaków. Jedna Polska, dwóch Polaków. Oczywiście grupa pierwszych Polaków jest zupełnie niehomogeniczna i tu też jest miejsce na różne różnice, ale to już chyba nie jest najistotniejsze w tym prostym modelu, który chciałem przedstawić. Jeżeli jesteś pierwszym Polakiem, to bardzo cię proszę, trzymaj się tego najmocniej jak możesz, bo jesteś bliżej prawdy i nie pozwól, żeby... Najczęściej to chodzi o upadki osobiste, żeby się wdarł relatywizm w twoje myślenie i żebyś zaczął wierzyć, że nie istnieje obiektywna prawda. Ona istnieje i rolą wszystkich ludzi, ale jakby świadomym wyborem pierwszego Polaka jest ją odnaleźć. Wszystkich drugich Polaków zachęcam do uczciwego myślenia, bo naprawdę no, nie trzeba dużo myśleć, żeby zobaczyć absurdy ideologii, o które się ocierają. I no, lepiej być uczciwym względem swojego własnego rozumu i siebie samego, niż jakby lojalnym względem ideologii, która z każdym rokiem coraz bardziej się obnaża. Klimatyzm z każdym rokiem coraz bardziej się obnaża. Gender z każdym rokiem coraz bardziej się obnaża. I te wszystkie ideologie, jeżeli uczciwie się patrzy, nawet jeśli 5 lat temu myślałeś, że ktoś tutaj bije ludzi i tłamsi biedne literki i ty chciałeś im pomóc z serca, no ale to obserwuj tak naprawdę, co się dzieje, kto jak się zachowuje. Te wszystkie ideologie z każdym rokiem coraz bardziej się obnażają. Uczciwość nakazywałaby oceniać je przez pryzmat tego, co jest dziś, a nie tego, że ty 5 lat temu już sobie dałeś tęczową flagę na profil. Chyba wszystko w temacie dwóch Polaków. Dla Polski byłoby cudownie, bo żyjemy w takim ustroju, w którym przyszłość Polski zależy od liczebności tych dwóch grup. Póki jest demokracja, to byłoby dobrze dla Polski, gdyby jak najwięcej ludzi miało światopogląd pierwszego Polaka. Czyli niepodobna, żeby coś jednocześnie było i nie było. Tyle w tym temacie. Mówiłem, że jeżeli starczy czasu, porozmawiamy jeszcze o żonie prezydenta Emmanuela Macron. I myślę, że krótko to jeszcze zrobimy w ostatniej sprawce. Myślałem, czy o tym cokolwiek mówić, dlatego że przynajmniej u tych, którzy chociaż trochę mnie znają, nie chciałbym stracić. Jeżeli ktoś uważa, że jestem osobą, która raczej nie leci za tanią sensacją, to nie chciałbym stracić tego wizerunku. Wydaje mi się, że z natury, jeżeli jest taka tania sensacja, to nie rzucam się na nią od razu. To nigdy nie był charakter tego programu. Natomiast jest teraz, powiedzmy, mocna debata, czy żona pana Emmanuela Macrona jest kobietą. I to brzmi jak taka no, okładka taniego czasopisma. Natomiast za temat tak mocniej teraz wzięło się Daily Wire w Stanach Zjednoczonych, Candace Owens szczególnie. I w pierwszym odruchu pomyślałem sobie, no nie wiedziałem, że ona w takie tematy wchodzi, to jest takie trochę, co to ploteczek.pl się nagle zrobił, ale gdyby się nad tym głębiej zastanowić, Francja, kraj, który podobno teraz najmocniej jakby w Europie sugeruje w kierunku wojny. Podobno. No to z różnych stron takie doniesienia można poczytać, że pan Emmanuel Macron to jest ta osoba, która dopuszcza i przynajmniej nie odżegnuje się szybko od tematu takiego, żeby wojska NATO pojawiły się na Ukrainie. Francja ostatnio wysunęła się na drugą pozycję, jeżeli chodzi o eksport broni na świecie, więc jest potęgą, jeżeli chodzi o eksport, produkcję i sprzedaż broni poza swój kraj. I co tam jeszcze? Ostatnio Francja wpisała do swojej konstytucji prawo do aborcji jako prawo człowieka, czyli nie tylko jakby dopuszczamy aborcję, ale robimy z niej jedną z fundamentalnych zasad Francji, najstarszej córy kościoła. I teraz mi też osobiście pan Emmanuel Macron zawsze będzie się kojarzył z tym zdjęciem. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem to zdjęcie, wpatrywałem się w nie kilka minut chyba. Dla wielu dzisiaj może tutaj nawet nie być nic niestosownego na tym zdjęciu. Dla katolika tradycyjnego bardziej jest to straszne, co tutaj jest na tym zdjęciu, że namiestnik Chrystusa stoi w takiej pozycji sobie z panem Emmanuelem Macronem i ten gest, ale nie będę teraz jakby, no powiedzmy, krytykował papieża Franciszka, hierarchii, tych dyplomatów, nie wiem kto tam jest na takim spotkaniu, którzy dopuszczają do takiej sceny, tego gestu, ale pan Macron mnie na tym zdjęciu zawsze jakoś tak no fascynowało. Coś to jest za pycha, buta, ja nie wiem co to jest, gdzie z tą łapą do papieża? Czy komuś z was przyszłoby to do głowy? Żeby jesteś z papieżem i robisz taki gest, nie? Tak, no, ojej. No dobra, z tym mi się kojarzy pan Macron, więc jeżeli teraz Francja ma tą aborcję w konstytucji, Francja jest krajem, który podobno chętnie do rozwiązania problemów, jakie globaliści teraz mają na świecie, bo globaliści na świecie mają trochę problemów. Pierwszym problemem to jest to, że Donald Trump prawdopodobnie ma zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych w listopadzie. Drugi problem globalistów to są protesty rolników w całej Europie. To jest poważny problem dla globalistów. Trzeci problem globalistów jest taki, że jakby chyba w wyborach do parlamentu, do europarlamentu są takie rokowania, że w poszczególnych krajach faworytami są ugrupowania bardziej na prawo niż panowie globaliści. I to są problemy panów globalistów. I no, to nie jest kanał, na którym będziemy dywagować, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, ale jest to jedno z logicznych rozwiązań teraz, problemów panów globalistów, żeby nie odżegnywać się od tego pomysłu, a wręcz przeciwnie, przejść do niego. I pan Macron podobno w tym przoduje. I teraz powstaje pytanie, czy jego żona jest kobietą. Temat nie jest aż tak tanią sensacją, jakby się mogło wydawać, bo ci Amerykanie w Stanach, którzy zaczęli ten temat grzać, no zaczęli na początku dyplomatycznie zwracać się do Pałacu Prezydenckiego we Francji, żeby pani żona Emmanuela Macrona pokazała jakieś swoje zdjęcia z dzieciństwa i tam zdaje się, że próbowano jakieś zdjęcie przysłać, okazało się, że to jest kompletna bójda, to nie jest w ogóle ona, to była chyba jej córka. Oglądałem dosyć długi materiał na ten temat, nie będę go dzisiaj tutaj przytaczał. W każdym razie no, wszystko wskazywałoby na to, że pani Brigitte Macron to jest facet. Czy tak jest w istocie? To się niedługo okaże. Natomiast gdyby tak było, ona jest starsza od pana ileś tam 10 lat od prezydenta Francji. No i historia pierwotnie była taka, że oni się poznali jeszcze, kiedy ona była nauczycielką, a on uczniem, miał lat chyba 16, zakochali się w sobie, ona wtedy miała tam 40 czy coś i to jakby nie powstrzymało Francuzów, żeby wybrać takiego prezydenta. Wybrać prezydenta, który ma teoretycznie żonę, która już się za niego zabierała, kiedy on był nieletni. I to jest teraz głowa najstarszej córy kościoła Francji. Natomiast im dłużej ktoś się temu przygląda, tym bardziej wyglądałoby na to, że nie są w stanie... To nie chodzi o to, że ktoś szuka taniej sensacji, tylko jest proste pytanie, czy to jest facet. I można by przeciąć te spekulacje w sekundę. Przysłać, pokazać jakiekolwiek zdjęcia pani Brigitte Macron z dzieciństwa. Oni opublikowali takie jedno zdjęcie, które wygląda tak i ona mówi, że to jest ona, ta dziewczynka. To jest zdjęcie z jej rodziny. Podczas gdy tutaj jest chłopiec, który wygląda bardziej jak ona. I co więcej, bo ona, pani Brigitte Macron, czy też on, twierdzi, że to jest brat starszy, ale nikt jakby nie może znaleźć w ogóle historii tego brata, niczego w ogóle o tym bracie, powiedzmy przez ostatnich tam kilkadziesiąt lat. Czyli on do 30 sobie ten brat żył, ale potem zniknął, a Brigitte Macron teoretycznie do 30 no nie ma żadnych zdjęć, żadnych swoich zdjęć jako kobieta. Natomiast dlaczego mówię o tym, skoro teoretycznie brzydzę się tanią sensacją? Dlatego, że No ja myślę, że to jest prawda. Jeśli to nie jest prawda, to też niewiele zmienia. To odszczekam, tutaj będę przepraszał, że tak trochę głupio, że się rzucił na taki temat, ale nie ma tego ani w tytule, ani na miniaturze, więc nie chciałem tym sobie nabić oglądalności. No, ale ja myślę, że to jest prawda. Do tego miejsca doszedł świat. Francja, który teraz to już mówię, najstarsza córa kościoła, ma za prezydenta człowieka, który świadomie został wybrany na prezydenta jako człowiek, który w wieku lat 16 przez swoją przyszłą żonę był już tam uwodzony. Natomiast najprawdopodobniej po prostu mamy tutaj do czynienia z innym układem miłosnym i ten człowiek jest głową jednego z najpotężniejszych krajów Europy, drugiego największego eksportera broni na świecie, który jest bardzo pytany, co dalej zrobić z wojną, który ostatnio wpisał aborcję do konstytucji. We Francji temat jest teraz bardzo, bardzo mocno grzany. Oczywiście wszyscy o poglądach drugiego Polaka, czyli drugiego Francuza, nazywają tamtych faszystami, homofobami, rasistami i w ogóle bardzo złymi ludźmi, że zadają takie pytania, czy to jest na pewno kobieta. No, ale są też ludzie, którzy z tego powodu mówią, ojej, co się stało z naszym krajem, Francją. W każdym razie generalnie jest tak, że coraz więcej ludzi na świecie się budzi, trochę z ręką w nocniku, ale miejmy nadzieję, że tę rękę z nocnika jeszcze zdążą wyciągnąć. Czy to dobrze, że to się dzieje teraz? Zawsze jest dobrze, kiedy ludzie się budzą. Czy to dobrze, że protesty rolników są teraz? Na przykład ktoś mnie zapyta. I teraz mogę zaskoczyć ciebie, mój drogi widzu. Kiedy ja widzę protesty rolników w całej Europie i w Polsce, jestem całym sercem za rolnikami. Nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast część mnie myśli sobie, szkoda, że teraz to się dzieje. Lepiej, bezpiecznie byłoby to robić po wyborach w Stanach. Dlaczego? Dlatego, że po wyborach w Stanach ryzyko wojny bardzo spadnie, a przed wyborami w Stanach ostatnie kilka miesięcy ma administracja Joe Bidena. Jeżeli teraz, właśnie teraz mamy takie sceny, że globaliści w Parlamencie Europejskim przekonują się, że jaka siła jest ludu i co lud teraz może zrobić i że się może już nie cofnie, coraz bardziej zawęża się ich wybory do tego, żeby była wojna. Mimo to oczywiście już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, już są te wszystkie protesty. Pewnie dobrze, że one się dzieją. Sercem jestem cały za protestami przeciwko Zielonemu Ładowi, w Polsce przeciwko produktom z Ukrainy. Jasne, że to jest to sprawa, za którą jestem całym sercem. Ale niestety też doprowadza to do sytuacji, w której niedobrzy ludzie nie mają już za bardzo wyboru, nie mają drugiej ucieczki. Jeżeli jeszcze jeden z tych niedobrych ludzi teraz jest zupełnie grillowany, czy jego żona jest kobietą i nie za bardzo jest w stanie udowodnić, że tak, no to są przyciskani do muru bardzo mocno globaliści teraz. A nie za bardzo wiadomo, kto miałby w NATO powiedzieć, że nie robimy wojny. Nie, nie, nie. Okej. To myślę, że na dzisiaj byłoby, mój drogi widzu, tyle. Jeżeli to, co mówiłem, ma dla ciebie jakiekolwiek znamiona sensu, to daj łapkę w górę pod tym filmem, napisz komentarz, jeżeli mogę cię prosić, najlepiej co najmniej pięciowyrazowy. Zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, albo ci to YouTube wyłączył, bo to też jest możliwe. Przypominam też coś, co słuchacze podcastu wiedzą, że pojutrze, 17 marca, zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób, które wspierają finansowo ten nasz program. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby do nich dołączyć, zostać patronem tej pracy, bo tutaj na przykład najłatwiej jest zarabianie na przykład na reklamach YouTube'a. Nie jest, bo tak jak mówiliśmy, media wszystkie są po stronie drugiego Polaka, czy też drugiego Europejczyka i już nie ma co tego powtarzać. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do grona ludzi, którzy wspierają finansowo tę pracę, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś nie słuchał dzisiejszego podcastu, to tam zachęcam do wysłuchania całości, zaraz pojawi się miniatura. Natomiast jeżeli ktoś nie chce słuchać, tam chyba to jest 20 minut dzisiaj, całości, to w ostatnich około 6 minutach mówię taką rozprawkę na temat natury współczesnego błędu. Myślę, że to nie najgorzej mi wyszło. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali ze mną do końca tego odcinka. Podziwiam za cierpliwość. Sprawki ekstra wracają na stałe, przynajmniej jeżeli Pan Bóg pozwoli. Natomiast z mojej strony jest deklaracja taka, że postaram się, aby tak było. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę błogosławionego weekendu i całego przyszłego tygodnia. Zachęcam do słuchania podcastu od poniedziałku od 6 rano. A tym, którzy nie słuchali dzisiejszego odcinka, to za chwilę pojawi się miniatura, żeby go sobie posłuchać. I widzę, że po tej przerwie dalej nie umiem jakoś tak dobrze zakończyć programu. Jak widzicie, próbuję, nie wiem jak to zrobić, więc po prostu powiem dziękuję za uwagę. życzę błogosławionego weekendu, to już któryś raz. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano i do zobaczenia za tydzień w piątek. Zostań z Panem Bogiem.